Zrobil se pore takých poznámek, že v tom věku, co se zapomíno. Včerajšie zamiary, dziś už chce vám mít zapísané. A já se do ostatní chvíle nebyl zdecidovaný, co vám tu mám povědět. Za to, že chyba to je 20 let, ještě nic věcí, co byl vtedy na taký tej věčornice tego lekko starších, ještě to nebyli ti nejstarší, to bylo Dčko, myslím, a to tak bylo Cčko. Vyglądalo mi to tak, že je mezi tými mladými. Dziś tu je celkem jiná mladěž, vás ještě isto vcale nebylo vtedy. Co platí stále všistkým? Co možno povědět dzisiaj všistkým jako pravde, odvěčnou pravde, dzisiejszą pravde? A to, že naděja nás nezavědě. Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Nebylo by ligotky, nebylo by tu kościoła, kdyby nie łaska Boża. A Pan Bóg nam wszystkim chce dać obficie tych rzeczy do życia najbardziej potrzebnych. Wiarę, nadzieję i miłość. Wiara, nadzieję a łaska. Tak samo jak światło słoneczne, jak woda i jak powietrze. Do oddychania potrzebujemy powietrza, aby nam co urosło na polu, potrzebujemy i deszcza, i słonka. A tego wszystkiego mogę wam z całego serca życzyć, bez obaw, że się to nie spełni. Dlatego, że żyjemy pod Bożym niebem, że żyjemy dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu dobrodziejstwu. Trzy opierne body, tu mam napisane, trzy opierne body żywota. Wiara, nadzieje a łaska. Chcemy wspomnieć razem z bratem, razem z naszymi żonami o tym, jakie było życie naszych rodziców i jakie było po części już i moje, i brata życie, kiedy dni rozpoczynały się bez nadziei na jutro. Kiedy kładli się nasi rodzice, żeby odpocząć w nocy i nie wiedzieli, jeśli się obudzą, jeśli przeżyjemy. Nikt z tego nie wiedział. I to jest trudne, to jest strasznie trudne życie, kiedy nie wie się, co będzie jutro. Mam do przeczytania parę urywków z tej książki, którą napisaliśmy. No, ja tego napisałem o wiele mniej. Brat miał... Proszę? Aha. Brat miał o wiele więcej pracy z napisaniem tej książki, bo ja mu dawałem od czasu do czasu tylko jakieś swoje osobiste wspomnienie. Urodziłem się na parę miesięcy przed wybuchem wojny, dokładnie pół roku. 12 marca się urodziłem, 39, a 1 września wybuchła wojna. Nie podoba mi się jedno słowo o początku wojny, które jest używane w języku czeskim bardzo potocznie, że wypukla walka. Ja uważam, że dla Polaków i nie tylko dla nich, także dla Czechów, walka, wojna zawsze wybuchuje. Zawsze coś więcej niż jakie wypuknięcie. Straszna rzecz się stała rzeczywistością i trzeba było się do tego dostosować. Moje lata dzieciństwa ukradła mi wojna. Ukradła mi te lata, kiedy mogłem na wsi z mamą i z tatą wśród sąsiadów, którzy byli nawzajem bardzo na siebie nawykli. Mieliśmy też w domu pszczoły, mieliśmy jakieś te zwierzęta, jak to bywa na wsi. O te dziecięce takie piękne dni mnie wojna okradła. Kiedyś często słyszałem to słowo walka, wojna i pytałem się taty, co to ta wojna właściwie jest. A on mnie wtedy wziął przed nasz pszczelin, gdzie mieliśmy może 10-12 rojów pszczół, a właśnie do jednego tego ula garnęły się pszczoły bardziej niż do innych. I było słychać taki po prostu, można by powiedzieć, pszczeli krzyk przed tym ulem. A to złodzieje wchodziły, złodziejskie pszczoły wchodziły do tego ula i zabierały ten miód, który te nasze tam naznosiły. I przed tym ulem i na takim tym podwyższeniu było całe mnóstwo pszczół, które walczyły ze sobą. Nasze broniły swojego ula, te inne chciały do niego wejść. I całe takie humacze tych pszczół i straszny taki dziwny dźwięk. Po chwili to wszystko umilkło. Do tego czesna chodziły już tylko muchy, a ojciec otworzył ten ul z tyłu, powymiatał prawie że pełne wiadro tych martwych pszczół i spalał je potem przy płocie, daleko od pszczelina. Ten czarny dym, mówił tata, ten smród, ten krzyk, to złodziejstwo i cała ta potrzebna obrona. To jest wojna, mój synku. Tak rozumiem wojnę od samego początku. Kiedy myśmy opowiadali o tych naszych przeżyciach w Suchej Górnej w szkole, a słuchaczami były takie te maluchy, druga, trzecia, czwarta klasa, to w końcu chcieliśmy wiedzieć, jak oni przeżywają, jak oni słuchają. I nie wiem, czy ja, czy brat, pytaliśmy się, co trzeba zrobić, jak trzeba żyć, żeby już wojny nie było. A jeden taki mały chłopczyk mówi, trzeba być dobrym człowiekiem, bo Hitler nie był dobrym człowiekiem. On posyłał swoich ludzi, aby innych zabijali. To jest w jednym zdaniu takiego malucha powiedziane całe dzieje tej naszej książki. A może przeczytam coś. Mój ojciec był krawcem. Miał swój warsztat. Mieszkaliśmy w tym domu, gdzie był ten warsztat. I nie wiem, komu przyszło to do głowy, że nas w Suchej nie trzeba. Ktoś zadecydował, że ten nasz warsztat i ten nasz dom będą należeć komuś z innego narodu, jakiemuś Niemcowi, który mieszkał gdzieś tam w Rumunii i chciał być bliżej Berlina. No i dla niego był przeznaczony ten nasz dom. A co z nami? Nas trzeba było naładować na furmankę i wywieźć z domu, wywieźć na tułaczkę. Może kiedy innym razem poopowiadamy trochę więcej, jak to się żyło i jak się żyje w Suchej Górnej, bo dzisiaj byłoby trochę za mało czasu na to, aby tę rzecz wytłumaczyć. Dlaczego może komuś tam zawadzali my w tej Suchej, że woleli żeby nas tam nie było. Bo mama moja chodziła w ciąży, a wtedy już przyszli popatrzeć na ten nasz dom ci, którzy się do niego mieli wprowadzić. Ale jak widzieli, że mama będzie może za tydzień, może za dwa rodzić, to oni mieszkali jeszcze w hotelu w Cieszynie. A w końcu jednak przyszedł 13 czerwiec i przyjechała furmanka przed dom i przyszli takimi czarni policjanci i kazali spakować najbardziej potrzebne rzeczy. To już wtedy mój brat Karolek miał 5 tygodni. Trzeba było wszystko spakować, co mogliśmy unieść i wsiąść na wóz i jechać w nieznane. Odwieziono nas najpierw do tak zwanego Pollenlageru we Frysztacie. To był taki punkt zbiorczy, gdzie wielu było ludzi z całego Śląska i z innych okolic Polski. Tam było setki takich jak ja, maluchów, a do tego, żeby to opowiedzieć, trzeba by mieć więcej czasu. Ja tylko jeden taki szczegół z tego powiem. Myśmy się tam bawili, jak se dzieci umieją bawić. Silniejsi sturchają tych młodszych. Ja miałem zawsze łokcie rozbite, kolana rozbite, często nawet brodę rozbitą. Tam koło tych domów w Frysztacie, w tym lagrze, były takie czerwone oszkwary na tych podwórzach, więc czerwone były też moje łokcie, moje brody, czasem czoło, kolana. I tak przyzwyczaiłem się do tego, że mały musi być bity, silny może bić. A poza tym za płotem, takim wysokim na 3 metry i szerokim na metr, był zakład ogrodniczy. A u tego ogrodnika dojrzewały czereśnie na drzewie. A myśmy często cała grubo nas stało koło tego płotu, wpatrzeni w te czereśnie. Wtedy mama na mnie woła: Józek, pójdź do domu, ciocia przyjechała, a przywiozła trześnie. No to jak na skrzydłach leciałem wtedy do domu. Tyle, że te czereśnie od cioci były zagotowane. Ja do 15 roku życia nie jadłem zagotowanych czereśni. Taki był wewnątrz mnie jakiś wstręt do tego. Wyobraźcie sobie, czereśnie na drzewie, dojrzewa. Teraz na to patrzycie, śliny kapią z gęby. A potem wągrosi do taki bezbarwny, taki wprawdzie słodki. To jest jedno takie przeżycie dziecka w tym Frysztacie. Nas w końcu z tego Frysztatu przewieziono do Rybnika. A żeby to znowu było krótsze niż ten opis, to powiem tylko, że przyjechaliśmy tam pociągiem. Z pociągu trzeba było iść pod taką górkę, taką drogą piaszczystą. W tym ten wózek z Karolkiem się rył do tego piasku. Trudno było iść do kopca z takim wózkiem i szła jeszcze do tego burza. Ta burza spadła, zanim jeszcze weszliśmy do tego lagru. Grzmiało, uderzały błyskawice i straszliwie lało. Karolek był w tym wózku kompletnie mokry, zaczął płakać, a ci, którzy nas prowadzili, tylko czekali, nie wiem na co wszystko czekali, ale byliśmy już kompletnie mokrzy, zimno nam było. Kiedy przestało padać, wpuścili nas do tych budynków lagru. Były to drewniane budy po prostu. W każdej z tych bud mieszkało 50-60 rodzin i tyle mniej więcej, tyle samo dzieci. Mój brat był najmłodszym więźniem wtedy w tym Rybniku. Trzeba było tak żyć. Taty już z nami nie było. ojca naszego wzięli do obozu koncentracyjnego. Przeszedł więcej tych obozów, zanim zginął w Nordhausen 14 dni przed skończeniem się wojny. A zaaresztowano go z tego powodu, że w Orbach ten nasz, ten, który się za nas do tego domu naszego wprowadził, został zastrzelony przez tych, no, to nie była armia regularna, to byli po prostu partyzanci. I te akcje działy się dlatego, żeby odstraszyć Niemców do sprowadzenia ludzi skąd inąd ze świata na ten nasz teren. To była główna myśl, po co ich strzelać, po co ich im uprzykrzać życie. I przez to, że tego naszego Rumuna tam zastrzelili, to wtedy zamiast tego jednego Rumuna, 26 ludzi z najbliższej okolicy, w tym i naszego tatę, zabrano do więzienia, do koncentraku. A z tych 26 tylko 8 przeżyło ten okres i 8 tylko wróciło do domu. Myśmy w końcu też z tego lagru wrócili. Wróciliśmy w marcu, było raz rano, napadło śniegu, a zaczęło marznąć. Co było ciekawe, że nikt nie pilnował wrót do lagru, że ten policyjny budynek, który był przed tymi budynkami przeznaczonymi dla więźniów, ten był drzwi otwarte, okna pootwierane i nikogo nie było w środku. Ktoś jeszcze z tych mężczyzn, którzy zostali tam w lagrze, pobiegli do Rybnika, gdzie było główne, ta centrala policyjna, tam też nie było nikogo. Po prostu Niemcy uciekali do domu, uciekali bliżej Berlina. Do nas tam, do Rybnika, dochodziły już grzmoty, kiedy były bombardowane Katowice, Gliwice, kiedy były strzelane salwy z dział, to już trząsły się i te nasze budynki. I kiedy Niemcy uciekli, a nas zostawili tam bez jakichkolwiek papierów, nikt nie miał żadnego dowodu, nikt nie miał żadnego zezwolenia, postanowili wszyscy wracać do domu. I myśmy tu w kierunku Bogumina, w kierunku Suchej, też wyszli do domu. W ten sposób, że te troszkę rzeczy, które tam mieliśmy, wózek, wanienkę dla braciszka i jakieś kołdry, jakiś zegłówek, to wszystko spakowane zostało, a z tych prycznów, na których my spali, były siekierą tak zakulacone te główne deski i pozbijane tymi mniejszymi deskami na takie prymitywne sanie. I do tego zaprzągła mama siebie i mnie, a takie tam były panie, które na mnie wołały: wio, Józku, wio. Ale to był nasz początek naszej drogi do domu. Myśmy nie pomyśleli, że może to być początek naszej drogi do śmierci, bo jednak 40 kilometrów było nam do domu, a myśmy szli w odwrotnym kierunku niż ten kierunek uciekających na zachód Niemców. Spotykaliśmy czołgi, spotykaliśmy samochody pełne, załadowane meblami, kulometami, różną broją, z bronią, a od czasu do czasu ktoś z tych Niemców uciekających się pytał mamy, pytał się, po co wy idziecie w odwrotnym kierunku. A mama moja dobrze rozumiała i dobrze umiała mówić po niemiecku, więc powiedziała, że szukamy gdzieś przystanku kolejowego, że pojedziemy koleją. Nikt nie wiedział, gdzie tam, jakie koleje są. Myśmy w końcu chcieli sobie ułatwić życie i jeden taki człowiek, który wiózł węgiel z kopalni, pozwolił nam dołączyć te nasze sanie do swojego wozu, a mnie wziął na ten kozel koło siebie. Karolek był w wózku. I jak chwilę jechał w naszym kierunku, w końcu później dał bata koniom, a konie ruszyły galopem, a mama musiała biec za nami, żeby nas nie odwiózł gdzieś. On chciał nas w końcu zniszczyć. Mama jednak wygrała wtedy bieg o życie swoich synów. Mogliśmy wszyscy zginąć, bo kiedy już udało jej się odwiązać te nasze sanie od tego jego wozu i mnie ściągnęła z tego kozła na ziemię, to była kompletnie zmęczona, na śmierć zmęczona i kompletnie spocona do ostatniej nitki. A wiatr wiał zimny i mroźny. Wtedy mama się modliła: Panie Boże, pomóż mi tych chłopców zawieźć do mojej siostry, do Suchej. Pan Bóg ją wysłuchał. Później jeszcze mama modliła się, aby jej dał Pan Bóg tyle zdrowia, żeby mogła nas wychować, aż szkołę wychodzimy. Wychodziliśmy szkołę. Modliła się znowu, aby się mogli ci synci pożenić. I ożeniła nas. Jesteśmy tu ze swoimi żonami. Bóg nad nami czuwał. Bóg przywrócił nadzieję do naszego życia, całej rodziny. I teraz staramy się żyć z dnia na dzień wiarą, nadzieją i miłością. I życzę wam tego. Dlatego, że Pan Bóg jest szczodry dla wszystkich, którzy się do Niego zwrócą. Wysłuchuje modlitwy. Wysłucha na pewno i wasze, i was tu w Ligotce, i nas w Suchej. Może ochronić od wszystkich niebezpieczeństw, jakich nigdy nie brak.
Miałem nieco problemów, kiedy rozmyślałem nad tym, w jakim języku właściwie tu się odezwać. A widzę, że polski świetnie, czeszczyna perfektni, po naszemu idzie, jeszcze lepszy, a angielski tak samo. Już należy do tradycji historycznej, że właściwie tu na tym skrawku ziemi cieszyńskiej ludzie umieli po polsku, po czesku, dawniej niemiecki był bardziej niż angielski teraz, no a po naszemu naturalnie wszyscy właściwie. Tak może spróbuję raczej po polsku, bo to bliższe jest tej książce i potem przeczytamy może kilka takich krótkich fragmentów, aby jakoś wyszczególnić wybrzmienie tego, co w tej książce jest. Może z takiego ogólnohistorycznego kontekstu, co do tej książki, to Sucha Górna, Ligotka ma, jeżeli weźmiemy pod uwagę okres II wojny światowej, tak, także pewną łączność, niestety tragiczną, bo w Suchej Górnej dnia 18 lipca 1944 roku przy egzekucji publicznej został stracony przez powieszenie obywatel Ligotki kameralnej Lasota, Jerzy Lasota. Może jest was tu mnóstwo, może ktoś, jakiś potomków krewnych, macie jakiś kontakt do tej rodziny, do tego nazwiska. Tam i matka tego Jerzego Lasoty również, co mam informację, była w obozie koncentracyjnym. Nie jest mi znajome, czy przeżyła, czy nie. Ten Jerzy Lasota właściwie był członkiem grupy partyzanckiej, która operowała tu na tym terenie, grupy partyzanckiej, która miała udział w żywocickiej tragedii, można tak powiedzieć, to znaczy, że wpadła w Żywocicach, w Gospodzie u Mokrosza w czasie, kiedy tam mieli SS-mani swoje, no, można powiedzieć, popijawę i w tym ataku tam zginęło trzech tych SS-manów, ich kierowca. No a wskutek tego znana bardzo rzecz w Żywocicach, potem 36 obywateli postrzelano bez sądu, bez jakichkolwiek prawnych podstaw. To Żywocice bardzo znana na tym terenie sprawa i właśnie z tego powodu użyliśmy tego znanego, z tej znanej miejscowości Żywocice i do tytułu tej naszej książki, a w cieniu Żywocic, dlatego że wprawdzie te Żywocice były naprawdę na całą skali bardzo, bardzo szerokiej, największą tragedią tu na tym terenie, a niestety tam te suskie sprawy w Suchej Górnej, również w obozach zagłady i w różny inny sposób zginęło ponad 30 osób, ja, około 40. To znaczy, że było to właściwie w takim cieniu medialnym powiedziano, tak chcieliśmy trochę przybliżyć i te sprawy, które tam po drugiej, po tej północnej stronie Suskiego Lasu się wydarzyły. No a może teraz, żeby mnie nie zanudzał, już sporo nawet szczegółów z tej książki wyjawił, ale może by tak przybliżyć bardziej konkretnie te poszczególne rozdziały. Nie chcesz to przeczytać tam bezpośrednio o tej... Tak, to niech umie. Tak, poproszę żonę, żeby przeczytała urywek, który ma związek, no, albo przedstawia właściwie transport naszej mamy i nas dwóch z jednego lagru do drugiego, czyli z Frisztatu do Rybnika. To poproszę.
Wojna była straszna nie tylko z tego powodu, że ludzie ginęli na frontach, w ruchu oporu i w obozach zagłady. Potworność wojny przejawiała się i w ten sposób, że między znajomymi, przyjaciółmi, a nawet członkami rodzin wznosiła barykady. Stawiała krewnych, kolegów i przyjaciół po obu jej stronach. Na długo. Czasami na zawsze. Jedni i drudzy po przeciwnych stronach tej barykady walczyli, cierpieli, umierali. Na dworzec w Rybniku przyszedł po nas młody gestapowiec i uderzając buńczucznie pałką o cholewę lśniących z niemiecką pedanterią butów, ustawił nas w dwuszeregu. Przez dłuższą chwilę staliśmy na miejscu. Z granatowych chmur lunął gęsty deszcz. Woda spływała nam po głowach i wsiąkała do niechronionej przed deszczem odzieży. Przemoczony do suchej nitki Józio zapytywał: Mamusiu, czemu tu stoimy? W strugach deszczu, pilnowany przez kilku policjantów, nasz orszak rusza. Idziemy piaszczystą, pełną głębokich wybojów i kolejn, drogą. W pewnym miejscu droga prowadzi pod górkę. Wąskie kółka woska grzęzną głęboko do nasiąkniętego wodą piasku. Ostatnimi siłami pcham wózek przed sobą. Pot ściekający z czoła i pleców miesza się z wodą spadającą z nieba. Deszcz nie ustaje. Józio pyta: Mamusiu, kaj idymy? Daremnie szukam na to pytanie odpowiedzi. Po dłuższej chwili zobaczyliśmy przed sobą za kolczastymi drutami długie drewniane baraki. Przed nimi ciężką bramę, zamykającą świat otoczony tym płotem. W bramie koło dyżurki poruszali się umundurowani ludzie, uzbrojeni w karabiny. Patrząc na ogrodzenie najeżone kolcami, doznałam uczucia, jakby te kolce wbijały mi się w dłonie. Za tym płotem jest teraz przyszłość oderwanej od męża kobiety, 5-letniego Józia i 2-miesięcznego Lolusia. W okolicy rybnickiego lagru nie znajdowało się nic, na czym by mogło z upodobaniem spocząć oko. Szare pola, bez drzew, bez rozweselającej zieleni. Za nimi na wzniesieniu ceglana wieża służąca miastu jako zbiornik wodny. Zatrzymawszy się, stoimy dalej. Trudno określić, jak długo. Niebo jeszcze bardziej pociemniało. Przestrzeń między granatowo-czarnymi chmurami a szarą ziemią zaczynają przeszywać błyskawice. Ogłuszające grzmioty budzą grozę. Strażnicy wartujący przy bramie kryją się w stróżówce. Przemoknięty do suchej nitki Józio tuli się instynktywnie do mojego równie przemokniętego ubrania. Obudzony przez grzmoty Loluś płacze. Pochyliłam się nad nim, aby chronić go od ulewnego deszczu. W tej smutnej chwili przyszła mi na myśl pieśń. Spójrz, panie, burza szaleje i wkoło orkan dmie. Nadziei promień ciemnieje, ciemności nam grożą złe. Lecz swą prawicę wznieś, panie, a wicher nie będzie wiał, kiedy w pośród nas postać twa stanie, wnet burzy zamilknie szał.
Zdaje się, że zapomnieliśmy o chyba najważniejszej sprawie, jak ja tak brat, że właściwie ta książka powstała na podstawie pamiętnika, który w pierwszych, no może nawet w pierwszym roku albo w pierwszych 2-3 latach po wojnie napisała nasza mama. Ja, to znaczy teraz słyszeliście wyjątek z tego pamiętnika, a poproszę może Kwieciu, jak wygląda Wigilia.
Ten krótki urywek, który mam przeczytać, ma tytuł Wigilia. Nareszcie nadeszły te najpiękniejsze dni w roku. Chociaż byłam odłączona od wielu bliskich, nie poczułam się całkowicie samotna. Wigilia w zapluskwionym, hunczym baraku nie załamała mnie. Zrozumiałam o wiele głębiej niż w czasach pokoju, dlaczego Jezus urodził się w chłodnej stajni, a nie w czystym mieszkaniu, czy wręcz pałacu. Gdy zaczęło się ściemniać, wzięłam Lolusia na kolana, szczęśliwa, że wytrzymał wszystkie niewygody. Józio przypatrywał się sąsiadom, którzy do miednicy z wodą lali stearynę z palących się świec. Tężejąca w wodzie parafina przybierała postacie różnych przedmiotów, zwierząt, a nawet ludzi. Józio, zaciekawiony tą zabawą, raz po raz przychodził mi oznajmiać, jakie cuda zobaczył w miednicy przy sąsiedniej pryczy. Cieszyło mnie, że dobrze się bawi i nie narzeka z powodu braku jakiegokolwiek podarunku, pomimo że przeżył już radość z otrzymywanych dawniej prezentów. W baraku zresztą nikt nie myślał o podarunkach materialnego charakteru. Za dar największy pokładali wszyscy to, że w ogóle żyją, a w sercach dotąd nie zgasł płomyk nadziei na sprawiedliwe zakończenie wojny. Tuląc Lolusia do piersi, uciekałam myślami do męża. Wierzyłam, że i on przeżywa łączność z nami. W pewnej chwili zwykły w baraku gwar wyraźnie przycichł, a z różnych stron najpierw nieśmiało, po czym donośniej zabrzmiał hymn polskich świąt Bożego Narodzenia. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, noc jaśnieje, ma granicę nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, król śmiertelny nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Kiedyż wreszcie ziści się budząca nadzieję bożonarodzeniowa obietnica? Kolejne wydarzenia nie dawały żadnych podstaw, aby powyższym słowom bez zastrzeżeń wierzyć.
Aby naświetlić sytuację, to znaczy na arenie międzynarodowej, wtedy wyglądała sprawa w ten sposób, że właściwie Wehrmacht był mniej więcej już na kolanach, ale obrona jeszcze była bardzo zacięta, a w czasie właściwie tych świąt Bożego Narodzenia w 1934 roku wyglądało to w skrócie mniej więcej tak. Wigilię Bożego Narodzenia w 1944 roku Hitler z resztkami swych sił zbrojnych ruszył do desperackiej kontrofensywy w okolicach Dunkierki, to jest we Francji. Pogwałcił tradycje wojenne, w myśl których w czasie świąt zwykle dochodziło do zawieszenia broni. W czasie tych świąt zginęły tysiące żołnierzy. Ofiary absolutnie bezsensowne, gdyż totalna porażka Wehrmachtu była już od dłuższego czasu przypieczętowana. Przepraszam.
Jeśli kto macie jakieś pytania, tak możecie już teraz. Jak nie, ja bym miał na razie jedno pytanie. Ja bym się chciał spytać, jak wyglądał ten dom wasz, jakście się wrócili?
Tak, dom wyglądał jak po wojnie. To znaczy był pusty, ludzi w nim nie było. Koło domu w ogrodzie było pełno chwastów. Pod jabłonią były niepozbierane jabłka. A myśmy właśnie po klucz od tego domu musieli iść jeszcze za urzędnikiem Niemcem. Ten Niemiec urzędował, to tam u nas się mówi, paszówka. W takiej kancelarii akurat jod obiot. Wspominam sobie, że jak my byli po tym klucz, to on pozwolił nam wejść do środka, a z takiej wielkiej misy pełnej masła rozpuszczonego jod gałuszki. A dał nam potem te klucze, no i było trzeba wrócić do tego domu, odemknąć. A sąsiadów my się potem pytali, gdzie mogą być te nasze meble. I było tak, że coś w Czerlicku, coś w Żywocicach, coś w Olbracicach, tam gdzie mieszkali przedtem tacy ci miłośnicy Niemców i pozabierali te nasze meble. Trochę tych mebli wróciło do domu. Nic z tego maszynowego parku naszego ojca, ale meble w sypialni, w kuchni to można było uporządkować. Jeszcze potem sąsiedzi nasi, może tu ktoś jest ze Suchej, to wie, że nauczyciel Baron i jego żona uczyli w naszej szkole, a oni byli pierwszymi gościami w naszym domu. Przynieśli nam taki paczek krupicy namletej na żarnach, kawałek domowej szpyrki i co to jeszcze było? Ja, parę wajec. To był pierwszy nasz obiad w tym domu po powrocie. Dalsze pytanie może jakieś być. To jeszcze było w czasie wojny, bo to w kwietniu. My w marcu wrócili do tej Średniej Suchej, tam my mieszkali razem z naszą ciocią, z siostrą naszej mamy, a załatwiali my powrót do tego domu. To było końcem kwietnia. A 3 maja obchodzi nasza Sucha i Albrechtice koniec wojny. Ten koniec wojny był taki, że wielki kanon przywiozły 2 koni, postawiły za naszym płotem u naszego domu i strzelili tam gdzieś w kierunku Żywocic. Tam był ten w takim już prawie rozpadłym domku mieli Niemcy kulomet. I nie wiem jak, ci żołnierze troszkę podchmieloni, taki wielki kanon przez las strzelili, trafili za pierwszym razem. No tam poszły szyby z okien w tych najbliższych domach. No a potem na naszym podwórku, tam przed domem, przyjechała ta polna kuchnia, nawrzucali tam jakaś usiedloka, pozbierali cieloczki, wtedy nie cieloczki, prosioczki małe, te jak królika wypatroszyli i ciepali całe Rusi, a tam pojedli potem i koło trzeci po południu przyszedł rozkaz, żeby jechać, jechało się jakaś isto na Ostrawę w tym kierunku. Nas wziął ten oficer, był u nas w kuchni, wziął nas, brata i mnie, na klin, a piastował, był to młody człowiek jeszcze, a mówił, jak on wracał, już jak front gnął Niemców precz, to i przez jej wioskę, a on przyszedł koło swojego domu zbulanego, na placu była studnia, a w tej studni byli jego dwaj chłopcy, a żona utopioni. Także byłby nas na pewno rod se wziął ze sobą, ale zostawił nas z naszą mamą. Też, że Polacy, no. Jeszcze było tak, wtedy w różny sposób ludzie starali się zachować życie. Tak jedni brali te foxliste, mogli chodzić dalej do roboty, a niektórzy nie brali. Jeden taki powojenny działacz mówił wtedy jeszcze w czasie wojny tatowi: Mruzek, bierzcie foxliste, bo Polski już nigdy nie będzie. A tata mu na to mówił: ale ja se z Polski mamy urodził i chyba Poloka zostanem. Czy będzie Polska, czy nie będzie, ja zostanem Polokiem. Tata zginął, działacz przeżył. Ale to już dzięki Bogu za wszystkich, którzy przeżyli. Jak nas przyszli wywożać, to tam ta policja niemiecka była w czarnych mundurach. My mieli przed domem trześnie, majówkę. Ty były akurat 13 czerwca, już były takie piękne, czarne, takie dobre. Tata jeszcze natargał tych trześni i dował tym Niemcom. Wtedy ich nienawidził, bo ja by raczej te trześnie zjadł wszystkie są. A tata ich dawał tym, co nam przyszli szkodzić. A potem, ja sobie nie pamiętam, żeby mama kiedy wyrażała się tak jako pogardliwie albo złośliwie na Niemców. No, należała do tej generacji, która układała nasz tam u nas w naszych zborach używany śpiewnik pielgrzyma. I przeważnie tłumaczyli z Finstuge, albo tak, z niemieckich zdrojów tej pieśni. A mama ich niekiedy śpiewała po niemiecku. A wtedy się we mnie budziła straszna nienawiść. Ja mówię, jak możesz, chłopa ci zabili, a ty jeszcze po niemiecku żwatlesz. Ale to przeszło. To na tyle przeszło, że wprawdzie nie miłuję języka niemieckiego. A stało mi się, jak grzech był kaznodzieją w Dzieczynie, że ktoś ze zboru sprzyjaźnionego, ale z drugiej strony granicy, do mnie telefonował. A ja był zdolny akurat mówić, ja wam nie rozumiem. Ja nikogo se żenu. A to zas on nie wiedział, co to ja mówię. W końcu to była akcja IMKI I z Pragi mi zawołali z Imki, że jest szykowny, że tamtych Niemców, że ich tam ubytuję, że ich będzie 10 dospielich, a 20 dzieciak, a że zapewnimy do nich namiot, namiot będą mieć, ale miejsce kaj namiot postawią, a wychodek kaj będą, że za tę ofiarność dziękuję. On to zrozumiał, ten Niemiec, że ja, dobre, dobre, dobre. A ja tym mówił, że jest bezsilny, że mu nie rozumiem. To był już ostateczny, do mojej nienawiści na Niemców, ostateczny cios. Od tego razu wiem, że Pan Bóg ma swoich ludzi w czeskim, polskim, niemieckim narodzie, we wszystkich rasach, bo On przyszedł wszystkich zbawić. I... Także nienawiści teraz już nie ma, ale była. Ja był z... Mnie to minęło, właściwie ty, starszych ode mnie jeszcze o rok już nie minęło to, żeby do czeski, do niemieckiej wtedy szkoły chodzić. Ja zaczął na pierwszej, w 45 do pierwszej klasy jako sześcioletni chodzić. To już znowu zamiast szpitala wojskowego były szkoły w Suchej, czesko i polsko. Dowiedziała się to w tym lagrze jeszcze we Frysztacie, jak my byli, bo tam rano zawsze chodzili ci więźniowie na roboty do miasta. Mój ojciec robił pomocnika przy bagrowaniu szczerku z Olzy. A jak się to stało z tym Rumunem naszym, to on już nie wrócił z pracy, to my go czekali aż do wieczora, a nie przyszedł. Mama się potem szła spytać, tak, i tam jeszcze w lagrze nic nie powiedzieli, bo sami jeszcze nie wiedzieli, a drugi dzień mówili, no tak, coś się tam u was stało, tak on będzie wyszetrowany, a jak wyszetrzą, tak go poszlą, ale już nie posłali. To już potem było z jednego koncentraku do drugiego przesuwani. Także tam musiała się postarać i o tego malutkiego, i o mnie, jak umiała. A tak, no to aż po wojnie my się dowiedzieli, bo też mieliśmy, chcę powiedzieć tak, że człowiek miewo wielkie nadzieje, to są te nadzieje wieczności z Jezusem, ale potem umiała i te małe nadzieje. Po wojnie jeszcze wracali do domu ludzie z zajęcia ze wschodu, z zachodu, i stale, jak ktoś przyszedł tu ze Śląska, z okolicy, jak się dowiedziała mama, że zaś ktoś przyszedł, to podporowała to taką jej nadzieję, że może ten mój Józef też przyjdzie. A jeden z naszych też tych uczniów tatowych, kiedy wrócił do domu, tak dał mamie adres jednego ze współwięźniów z tego Nordhausenu. A ona napisał, to tu jest wtedy, no, ten list był w tej książce, możecie, kto będzie mieć tę książkę, możecie z tego przeczytać w całości, ale była tam taka sprawa, raczej znać twardą prawdę, niż żywić zbyteczną, pustą nadzieję. I tam jakiś pan Wilczek, który mieszkał w Polsce, który był do ostatka w tym Nordhausen i przeżył to wyzwolenie, nam napisał list, że 14 dni przed tym, niż tam przyszły wojska, a przyszła swoboda z nimi, takže tata umřil. Zachoroval tam. On tam píše, že byli normální chlapi, jak tam přišli, vážili 70-75 kilo, ale po těch paru měsících tego pobytu v tom chodili jsme jak živé škelety, tam píše. Vážili 35-36 kilo. Přitom museli robiť najciężejszą robotę w kopaniu tuneli, bo tam w tym miejscu, w tych, to było po górze taki jak je Walaszko, a w tych kopcach robili Niemcy tunele, a taki hale kryte lasem a górą, a tam wyrobiali V2. Także tam powinien był nikt nie przeżyć, gdyby wojna pokraczowała, by nie wyzdradzić, co się tam rodzi. I tatuś zginął w tym Nordhausen. My tam z bratem zajechali. Zrobiliśmy tam porę zdjęć, ale teraz już tam są inne obrysy tych budynków. Jeden ten barak jest utrzymywany i tam pracuje na pełno taka grupa ludzi, którzy wszystko zapisują, kontrolują, a cały ten obiekt, tak, tam są taki niby pamiątkowe tablice ludzi z różnych narodów, Francuzi, Italia, Polacy, Rusi, zawsze tak oto metr na metr tablica, a tam są nazwiska tych, którzy tam zginęli.
Może na zakończenie przeczytam jeszcze posłowie do tej książki, gdzie właściwie w skrócie jest wytłumaczone, dlaczego w ogóle ta książka została napisana i w jakiej intencji. Żeby to nie wyglądało, ta książka jako tylko rodzinna sprawa, ale w tej książce na przykładzie małej cząsteczki społeczeństwa, jaką jest rodzina, jest właściwie do pewnego stopnia scharakteryzowany los wielu ludzi i tu z naszego terenu, ale nie tylko w czasie II wojny światowej. Proszę.
Wspomnienia te nie zostały napisane z myślą o gloryfikacji kilku górnosuszan, których imiona pojawiły się na powyższych stronicach. Podobne, a nawet bardziej tragiczne losy stały się udziałem tysięcy ludzi na całym Zaolziu. W Polsce wojną boleśnie dotkniętych ludzi były miliony, na świecie dziesiątki milionów. Książka ta nie została napisana po to, by litować się nad przeżyciami kilkorga dzieci, którym wojna zrabowała poważną część najpiękniejszego okresu życia. Przecież miliony nieletnich na świecie musiały przeżyć dużo gorsze koleje losu. W tej wojnie dzieci tysiącami ginęły od bomb w zgliszczach wypalonych wiosek. Inne, desperacko wspinając się podczas selekcji na paluszkach, usiłowały sięgnąć głową poprzeczki, nad którą czekała je niepewna szansa życia w obozie, a pod nią pewna śmierć w komorze gazowej. Ta książka nie została napisana po to, aby jątrzyć wojenne rany, które miłosierny czas zdążył już zabliźnić. Nie została też napisana w celu odświeżania dawnych uraz do ludzi, którzy w okresie władzy jednej partii utrudniali życie swym ziomkom deklarującym odmienne wartości ideologiczne. Ta książka napisana została po to, aby przywołać pamięć o ludziach, którym przyszło żyć w ciężkich warunkach dwóch totalitarnych reżimów, jakże trudno już zrozumiałych dla pokolenia przeżywającego młodość lub dzieciństwo w czasie pokoju i wolności. Ta książka napisana została po to, aby dla potomnych stała się świadectwem ludzkiego życia, które na przekór prostocie i zwyczajności miało ponadczasowy sens, bo było mocno wkorzenione w rodzinnej ziemi i w jej podstawowych wartościach kulturowych. Ta książka napisana została po to, aby podtrzymać pamięć o zwyczajnych, a przecież niezwykłych ludziach.
Dziękuję. Chciałbym serdecznie podziękować naszym miłym gościom za to, że zrobili się czas, za to, że przyjechali między nas a podzielili się ze swoimi wspomnieniami. Chcemy symbolicznie podziękować takim małym podarunkiem.